Dzień dobry, witam serdecznie Państwa dzisiaj na kolejnej gawędzie historycznej. Tym razem skupimy się na sybirskim, bo tak by należało powiedzieć, a nie syberyjskim i zaraz wyjaśnię dlaczego, okresie życia Józefa Klemensa Piłsudskiego. Młody Ziuk zaangażował się najpierw we własne kształcenie. Ojciec przydzielił mu, a nawet chyba razem z nim jechał, powóz, zapakowano tam rzeczy w Złowie i wyruszyli w bardzo długą drogę, zwiedzając kresy Rzeczpospolitej. Miało to o tyle ważne znaczenie, że Piłsudski już w wieku lat 18, bo mniej więcej takim okresie był po maturze, poznał, jakie przestrzenie wchodziły kiedyś w tradycję Rzeczpospolitej i gdzie ona się kończyła, a gdzie zaczynała się już istinna Rosja, albo też Mała Rosja, czyli dzisiejsza Ukraina. No i tak po miesiącu jazdy gdzieś tam w Kijowie przejechali most, potem jeszcze z tydzień jechali, dotarli do Charkowa. Tam został studentem medycyny i przez półtorej roku całkiem nieźle studiował, ale nie tylko, również strajkował. No i za taki strajk wylądował razem na dób 2, jak napisał, a potem wsadzono go na dób 6. No i już z takim wilczym biletem niestety został wyrzucony, ale przeniósł się do Dorpatu. To był niemiecki uniwersytet z kolei na terenie Imperium Rosyjskiego, a więc nie była to Rosja, i chciał dokończyć. No ale niestety za nim poszedł jakiś komunikat ochrany, że to jest mietieżnik i on po prostu nie został przyjęty i został, jak to się mówi ładnie, na lodzie. Czyli mówiąc, siedział w domu i czytał książki oraz chodził do ciotki Bikontowej na obiady. I w trakcie tego brat jego starszy, który postąpił na Uniwersytet w Petersburgu, przysłał mu kolegę, który miał tu się zorientować w pewnych, powiedzmy, zamachowych perturbacjach. Mówiąc krótko, szykowano zamach w rocznicę zabicia tatusia, chciano mu zabić syna, czyli Aleksandra III, dnia 13 marca. To już miesiąc temu była rocznica i 887 roku, to była szósta rocznica, bo wcześniej w tym samym miejscu, gdzie planowano zamach, wysadzono w powietrze Hryniewicki, rzucił bombę pod stopy Aleksandra II, tak go raniąc, że ten umarł, razem zresztą z zabójcą, samobójcą. I tak zwana ziemia i wola, czy już Narodna Jawola, to już taki drugi etap organizacji tych podziemnych rosyjskich, antycarskich, szykuje coś takiego, tak zwana frakcja rewolucyjna, jak wtedy mówiono, czy nawet terrorystyczna. Szefem tego był Aleksander Ulianow, rodzony brat niejakiego Władimira, czyli pseudonim, ponieważ pisywał z nadleny, więc się nazwał Leninem. I tenże właśnie Aleksander przygotowywał to wszystko. Również tam jeden Polak, Łukasiewicz, bardzo silnie działał. Niestety cała ta grupa, szykując się do tego zamachu, a szykowali to w bardzo grubej książce, obawiam się nawet, czy to Biblia nie była, która była wydrążona w środku i tam była bomba zamontowana. No, ale że było strasznie zimno, a car się spóźniał, to poszli do kafejki. A że ich było dużo, natychmiast zwrócili uwagę agentów, którzy obsadzili to miejsce oczywiście. I tam ich aresztowano. Początkowo myślano, że to jest jakaś taka grupka, jak wiele, studencko-spiskowa, tak nazywanych rozrabiakami. Raz wieruchy robili. Natomiast nagle jeden z nich, no chyba przyciśnięty, sypnął, że to jest zamach na... I wtedy włączono główny alarm. Wszystkie możliwe środki rzucono do akcji. Wyłapano ponad 16 osób. Zapadło prawie 12 wyroków śmierci. I między innymi śladami pewnego spiskowca Kuczera trafiono do Wilna. I tam Piłsudski po prostu przenocował tego kolegę swego brata i tam trafiono właśnie na Piłsudskiego w aptece Paszkowskiego, którego ostrzegał. Właśnie w przybieg Piłsudski ostrzec go, że uważaj, bo tutaj idą naszymi śladami. No oni szli tak, że za 5 minut już byli w aptece, obu zesłali. Paszkowski niestety popełnił samobójstwo w Jakucku, nie wytrzymał. To jest bardzo krwawa, ciemna strona tej Syberii. Druga to są ci zahartowani, co się nie dali i potem już nic ich nie było w stanie złamać. Nie było nic gorszego od Syberii w owym czasie na świecie. Natomiast sam Piłsudski został wsadzony do więzienia na Łukiszkach, potem w pociąg więzienny i tak zwaną drogą petersburską przez Dyneburg, Psków trafił do twierdzy Pietropawłowskiej. Tam właściwie był trzymany nie tyle w samej twierdzy, co w więzieniu senackim, gdzie się toczył proces. No, w tym procesie się okazało, że brat jego tylko mieszkanie w zasadzie udostępniał, ale że robił to dość chętnie, no to uznano, że jest wrogiem cara i dostał też wyrok śmierci. Piłsudski natomiast zachował się z niezwykłą odwagą i swobodą, jak to zauważono. Niektórzy nawet mówili, że z bezczelnością, ponieważ zapytany, dlaczego nie doniósł natychmiast, jak się zorientował, odpowiedział, że przecież car nie jest moim żadnym monarchą, ja nie mam nic do cara. Nie do, że wypierał się, tylko że po prostu stwierdził, że go car nie interesuje. Za coś takiego, to był najwyższy rodzaj obrazy, został natychmiast administracyjnie zesłany na Syberię. I tutaj wszystkich kolegów historyków i wszystkim tych, którzy wierzą tym moim kolegom historykom, ostrzegam, nigdy nie został skazany. Na niej nie było żadnego wyroku. On bez wyroku tam poszedł. Skazany na Syberię jest niestety nieuprawnionym skrótem myślowym, a właściwie skrótem bezmyślowym. I w tej sytuacji prosto z więzienia na Kryżach trafił do pociągu i pojechał do Moskwy. Tam na Butyrkach trzymano go miesiąc, a za przyjaciela i towarzysza drogi oraz wspólnej celi miał Władimira Burcewa. O tyle miał szczęście, że ten Burcew napisał pamiętniki i bardzo ładnie, i trzeba przyznać uczciwie, czyli zgodnie z prawdą, opisał tego młodego człowieka, który jeszcze nie był znany w świecie, bo on te pamiętniki pisał w czasie I wojny światowej chyba, czy już tuż po ucieczce, i on z nim odbył drogę aż do Tajszetu. Tajszet to jest niedaleko już z Irkucka, no niedaleko, 1000 kilometrów, no ale na Syberii to jest niedaleko. I rozpoczęli wspólną drogę, ponieważ często rozmawiali, najpierw miesiąc czasu w jednej celi, więc on się od razu wszystkiego dowiedział. Razem podróżowali wszystkimi możliwymi środkami podróży. I jakie to były? No więc z tych Butyrek raz w tygodniu pędzono ludzi przez całą Moskwę. Ci ludzie śpiewali na przykład pieśni, pomiłujcie nas. Ludzie rzucali im pieniądze i za te pieniądze oni przepłacali potem tych strażników, żeby im dali, nie wiem, kąpiel na trasie czy dzień odpoczynku i tak dalej. I trzeba przyznać, że lud ruski był niezwykle solidarny z tymi uwięzionymi. Znany jest przypadek, opisuje pewna wysoko postawiona, zresztą Polka z pochodzenia, że była zdumiona, jak ich służąca całe pieniądze, które zaoszczędziła, poleciała i oddała tym biedakom. Taki był wtedy lud rosyjski. I do pewnego stopnia jest do dzisiaj. Tam pakowano ich do pociągów. Kto by chciał zobaczyć, świetnie to jest zrekonstruowane w filmie Nikity Michałkowa Syberyjski Cyrulik, czy odwrotnie, Cyrulik Syberyjski, gdzie właśnie jeden z bohaterów jest zsyłany, tylko że z Petersburga. Ale tak samo to wyglądało, ten marsz przez takim truchtem w zasadzie. Oni nie mogli się zatrzymywać. Powiązane były ręce i nogi jakimś drutem, prętem, czymś takim sztywnym, że nie można było się schylić. I biegli do tychże właśnie wagonów, potem na gwizd rozchodzili się, zapakowywano pociągi, pociągi jechały. No i taki pociąg właśnie w początku lipca wyruszył z Moskwy do Niżnego Nowgorodu. I tam w Niżnym Nowgorodzie już na pryczałach, czyli na przystaniach brzeżnych Wołgi, czekały na nich barki więzienne. Barki więzienne tym się od normalnych różniły, że były po prostu zakratowane. No i ładowano, były zwykle dwie barki, na jednym jechali mężczyźni, na drugim kobiety, do względów sanitarno-higienicznych, i ruszały te barki w dół Wołgi. No, po drodze są opisane miejsca, gdzie oni postojowali, przybijano do brzegu, byle gdzie często, no tam, gdzie popadło. Chodziło o to, że nocą nie nawigowano, bo były liczne mielizny i można było się rozbić. I tam pozwalano. Po jednej stronie wyspy na przykład przybijał kobiecy eszelon, po drugiej męski, i tam pozwalano im się wykąpać, umyć. Jeżeli to była wyspa, to nawet nie pilnowano. Jeżeli półwysep, no to wtedy były straże. I o świcie gwizdek i ruszał dalej konwój. Dotarł do Kazania. W Kazaniu, ku zdziwieniu waszych deportowanych, zesłanych, skręcono na rzekę Kamę. I Kamą w górę, już holowniki ciągnęły, dobili aż do miasta Permu. Tam jest tak to zorganizowane, osobiście byłem, że miejsce, gdzie mogły barki przybić do brzegu, czyli na brzeże, było dosłownie 300 metrów od torów kolejowych. Także wyładowywano ich od razu do wagonów odpowiednich. I te wagony tam nocowali na tej barce i o świcie te wagony ruszyły, aby około południa, po południu zjawić się na przełęczy tak zwany Pierwouralska, czyli przełęczy, gdzie kończyła się Europa. I to był dość znamienity zabieg, przypominający trochę piekło Dantego, kto czytał Boską Komedię, to wie, gdzie był słup tak zwany Nikołajewski, zbudowany na cześć cara Mikołaja, tego pierwszego, któregośmy zdetronizowali z tronu polskiego, nie carskiego, i na którym było napisane z jednej strony Europa i Europa, a z drugiej Azja, oczywiście bukwami. I chodziło o to, żeby się tam pożegnać, nie tylko z Europą, żeby się pożegnać z nadzieją, że się stąd w ogóle wróci. No i potem pociągi już jechały w dół, dojechały do Tobolska i tam rzeką Turą, Tobą i Tobolem dopływało się już też na barkach do Irtysza. No, Irtyszem w dół, aż do Obu, każdy wie, co to jest Ob z Irtyszem, ale tam robiła skręt. Tam była taka osada Hanty-Mansk. Hantowie po jednej stronie, Mansowie po drugiej. Są dwa ludy syberyjskie, ugrofińskie. I tam był postój. Wymyli się, wyprali i zaczęto ciągnąć ich w górę Obi, potem w górę Tomi. To są rodzaju żeńskiego te rzeki. I tam w Tomsku wypakowano ich na zewnątrz. W czasie prowadzenia ich do więzienia tomskiego Polacy już czekali miejscowi, był specjalny komitet pań, przygotowywane były pakunki, wręczano im, a potem jeszcze mogli spacerować po mieście w asyście jakiegoś stójkowego. No, wyglądało to niestety bardzo upokarzająco, ponieważ on trzy do czterech osób miał po prostu na łańcuchu, tak jak psy. I trzymał te łańcuchy, no i ci mogli na długość tych łańcuchów, on tam wypuszczał lub skracał, oglądać wystawy, wejść do sklepu i tak dalej. No, wyjątek stanowiło pójście na mszę świętą. Z tego akurat Piłsudski korzystał, chociaż już z wiarą był trochę na bakier po śmierci matki. I dlatego, że Kościół katolicki był na dużym wzgórzu i trzeba było iść pod górę. No i tam rozkuwano im te kajdany i oni jako wolni ludzie mogli iść do kościoła. Stamtąd się nie dało uciec, bo to było bardzo urwiste stoki. Kiedyś usiłowałem pokonać te stoki, no to się strasznie umordowałem. I tylko takie żelazne schody jedynie były w jedną, w drugą stronę. Wystarczyło ich pilnować na dwóch końcach, żeby nikt nie uciekł. Z Tomska już zaczęła się inna droga. Wyruszono na wschód, ponieważ już sam Tomsk jest na wschodniej stronie rzeki, to już nie trzeba było ją przekraczać. I jechano na wozach. Były takie tak zwane telegi, jakieś dość duże wozy, specjalnie zresztą zbudowane syberyjskie, z ławkami do siedzenia. I wtedy tak zwanych szlachciców, czy wysoko urodzonych, przydzielano im telegi, a reszta miała iść na piechotę. Ale zbuntowali się ci szlachcice, zresztą pod wpływem Piłsudskiego trochę i Burcewa, i zażądali podwodów dla wszystkich. I w końcu wszystkich załadowano, i kobiety, i mężczyzn, i tak poszły 1000 kilometrów aż do Krasnojarska. No, Krasnojarsk słynie z tego, że tam Jenisiej ma prawie 0,5 kilometra szerokości, więc tam trwała przeprawa. Te tielegi musiały zostać, bo się do łodzi nie mieściły. I dalej już była droga na piechotę. Po 2 tygodniach dotarli do Tajszetu. Tam się Burcew oddzielił, bo jego skierowano w stronę Jakucji. A Piłsudski z całą resztą powędrowali w stronę Irkucka. No, dotarli do Irkucka, to już była jesień. I zakwaterowano ich w więzieniu aleksandrowskim. Tam jest cela Kiryńskiego również, a obok jest dosłownie cela Piłsudskiego, tylko oczywiście nieoznaczona i nie umuzealniona, tak bym to określił, mimo naszych różnych prób namówienia Rosjan, żeby to zrobili. No to jest zemsta za te wszystkie sierpy, młoty, któreśmy w Polsce pościągali. W ogóle nie chcą z nami gadać, żeby cokolwiek polskiego było na terenie Irkucka, ale jest. I tam doszło do buntu. No, jeden z młodych zesłańców, tak zwany Cejtlik, miał prawo widzenia ze swoją narzeczoną wtedy. No i tak się nią zafascynował, że nie zobaczył, jak za plecami niego wszedł naczelnik. No i z nią rozmawiał i naczelnik wykopał mu stołek spod siedzenia i go straszliwie zbeształ, albo prawdopodobnie i pobił. No i wtedy się wszyscy zbuntowali, za tym cejtlikiem stanęli murem i zostali pobici. Piłsudski został uderzony kolbą w głowę. Oni zresztą na noc opanowali więzienie w pewnym sensie, bo chodzili od celi do celi, w ogóle rozbroili, czy też, no bo nie mieli broni, to rzeczywiście tylko uciekli po prostu ci, celowo zresztą, żeby im stworzyć taką właśnie pozory buntu. No i o świcie weszli tam, ci wszyscy osłonili kobiety sobą, no ale zostali kolbami potraktowani. Piłsudski mówi, że się dopiero ocknął na dziedzińcu. No i był na tyle oszołomiony, że zaczął biec w stronę dowódcy, który tam był. Dowódca go złapał, ale dobiegł ten pilnujący, a chcąc się przed dowódcą popisać, że on jest tutaj taki czujny, to uderzył go kolbą w twarz, wybijając mu dwa przednie zęby. Stąd Piłsudski zapuścił takie wąsy, bo po prostu nie miał zębów. Musiał, potem sztuczne mu wstawiono. No już do końca życia tym się musiał martwić. I wtedy dostał za to karę, która go dopadła dopiero na miejscu zesłania. Praktycznie w dzień jego urodzin, 5 grudnia, wyruszył ogromny konwój. Ogromny to jest takie przenośne znaczenie, bo składał się tylko z jednych, ale za to potężnych sań, kilkunastometrowej długości, na których było w formie takiej piramidy ustawione skrzynki z herbatą, z wszystkim, co jest potrzebne takiemu miastu na zimę, bo tam już potem nie było już dojazdu, za dużo było śniegu. Ale w środku było miejsce, gdzie można było nocować. Taki domek właściwie był, takie iglo zbudowane z paczek, tam bawełna, to wszystko, co trzeba, i zaprzężone w tak zwaną podwójną trojkę, czyli takie dwie trojki były po obu stronach i te 6 koni ciągnęły to wszystko. Najpierw musieli się wspinać z Irkucka, tak zwaną drogą jakucką wyruszyli, z Namieńskim Przedmieściem, potem dotarli do źródeł, no prawie źródeł Leny i już środkiem Leny, bo czekano, aż zamarznie ta Lena. I rzeczywiście jest to, bo wspaniała nartostrada, dotarli do miejscowości Kireńsk. Gdy tam dotarli, zbliżał się, właściwie zaczynała się Wigilia. I tu posłuchamy pieśni o Bajkale. Aż mi się tęskno zrobiło, jak usłyszałem ten szumiący Bajkał. Tym, którzy nie znają rosyjskiego, przetłumaczę samą końcówkę. Barguzin to jest wiatr, który wieje od wschodu i daje wolność. Daje poczucie, że istnieje inne życie. Towarzysz podpowiedział mi, trzeba uciekać. No, tam jest mowa o tych właśnie drodze ucieczki, że dziewczyny częstowały machorką i tak dalej. Tam, że przede wszystkim nikt go nie zdradził. No i na koniec jest powiedziane, że słychać już gromy zakata, czyli nadchodzącej burzy, czyli rewolucji. No i tak właśnie nasz Piłsudski trafił do Kireńska. W Kireńsku był przez 2 lata i tam zapoznał się z Leonardą Lewandowską, która była pierwszą jego miłością. No prawie byli małżeństwem, tam oczywiście żadnego księdza nie było, ani nawet stanu cywilnego, więc oni trochę żyli na kocią łapę, ale opisuje jedno piękne przeżycie i Lewandowska, której wiersze się zachowały, i Piłsudski, który potem wspomina to, gdy do niej pisze. Mianowicie, gdy pękają wody, lody na Lenie. No ja to widziałem na Bajkale, więc trochę to inaczej wygląda, ale huk jest potężny i takie gigantyczne masy lodu prą do przodu, zrzucając z siebie kajdany zimowej niewoli. Na tym się zatrzymamy. Ciąg dalszy będzie za tydzień. Będzie wtedy Padzikim Stiepam za Bajkalia. A więc pieśń, no i oczywiście Marsz Sybiraków, jak jeszcze zdążymy posłuchać. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegna Państwa Krzysztof Jabłonka. Realizuje Aleksander. Mikołaj Aleksander. Dzisiaj Mikołaj realizuje. Także pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.